Cześć, nazywam się Ela Wątor, a to jest mój podcast Aktywator. Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj jest ze mną Iza Siemińska, która jest doktorantką, studentką, mamą i dowiemy się co jeszcze?
Żoną.
I żoną.
Najważniejszą, że wspomnę się o mężu.
No tak. Cześć Iza.
Cześć.
Bardzo się cieszę, że znalazłaś czas dla mnie. Szczególnie, że wiem, że Twój harmonogram jest dosyć napięty. Będziemy rozmawiać o tym, jak złapać dwie, a może trzy sroki za ogon. I jakbyś mogła nam powiedzieć, co jest tymi Twoimi srokami?
I zaczęło się od tego, że chciałam połączyć studia doktoranckie z studiami weterynarii. No i to były moje dwie sroki. Później wyszły dzieci jako trzecia przez Ciebie uważana. Ja nie uważam jej jako trzecią srokę, po prostu uważam to jako no, takie coś, co mam cały czas stabilne. Więc dla mnie dwie sroki to jest właśnie doktorat i weta.
Twoja doba też ma 24 godziny?
Tak, ma 24 godziny.
A czasem śpisz, czy niekoniecznie?
Śpię, ale powiem Ci, że teraz na przykład śpię bardzo dużo w porównaniu do tego, co wcześniej, tylko to nie jest też takie wydajne, nie? Bo jednak sen przy dzieciach nie jest 100%, w sensie, że śpisz, ale czuwasz cały czas, więc takie... Nie, ale no ogólnie mam 24, tylko po prostu nauczyłam się chyba tak wydajniej gospodarować swoim czasem i wyciskać co tyle do ostatniej kropli, no. Nie no, całe życie to jest po prostu istny plan, nie? Więc...
Dobra, to myślę, że nam o tym opowiesz. Może zacznijmy od doktoratu, jakbyś mogła nam opowiedzieć, czym się zajmujesz.
I tak muszę użyć trudnej nazwy, czyli nazwy komórek, mieloidalne komórki supresorowe. Zajmuję się nimi. Są to takie komórki, które normalnie każdy organizm wytwarza, tylko w takiej ograniczonej ilości. Ale przy stanie zapalnym, chorobie nowotworowej, przy COVID-zie, no ogólnie przy infekcjach, ich dojrzewanie jest zatrzymane i po prostu się gromadzą. I one, jak sama nazwa wskazuje, supresorowe, odpowiadają za hamowanie układu immunologicznego i tak w infekcji ma to zazwyczaj korzystny efekt, no bo po prostu jakby Twój organizm nie nakręca się na ten stan zapalny, tylko powoli się wycisza. Tak w nowotworze no, przechodzą na tą jakby stronę tego nowotworu i zaczynają mu pomagać. I organizm zamiast walczyć z tym nowotworem, no to zaczyna go traktować jako coś, no może nie swojego, ale po prostu nie widzi go, bo te komórki układu immunologicznego, te moje MDSC, moje, jakby no, tuszują całą obecność tego nowotworu. Wiesz, te wszystkie limfocyty, które powinny z nim walczyć, to są zabijane, no i mniej więcej to taki koń trojański naszego organizmu.
A pamiętasz ten moment, kiedy zdecydowałaś się, że będziesz robiła doktorat?
No mniej więcej pamiętam, to, ale to takie, wiesz, co było bardzo płynne, bo jakby magisterkę już robiłam z tego samego tematu. Później już dziewczyny ode mnie z labu zaczęły mnie pytać o moją przyszłość, czy coś planuję. No ja jakby, okej, podobało mi się to, ale już wtedy też miałam wetę, więc tak nie myślałam o tym w ogóle, żeby robić doktorat, bo twierdziłam, że to trochę niepoważne, nie? Ale właśnie moja koleżanka powiedziała, że ona zna jakiegoś tam swojego kolegę, który studiował z nią chyba biotechnologię i w tym czasie też robił doktorat z innego kierunku i nawet dawał radę. No i że to po prostu zależy od tego, jak sobie ustawisz eksperymenty. No i ja wtedy, nie wiedząc jeszcze, w co się pakuje, stwierdziłam, no dobra, no jak mi zaproponuje szef, no to spróbuję, nie? No oczywiście to było chyba tylko badanie terenu przez niego, żeby wysłał dziewczyny, żeby się zapytać, czy w ogóle jestem zainteresowana, tak mi się wydaje. No i później on też mnie zapytał, powiedziałam, że spoko, no jakbym się dostała, to mogę spróbować, ale żeby wiedział, w co się pisze, nie? Że no, mam, wtedy pracowałam i no, miałam tą wetę, no i ten doktorat to już by było serio, taki druga sroka, nie? Taka poważna. No ale stwierdził, że jestem master of disaster i wierzę, nie? W sensie, no, że spróbujemy, jak się dostanę, no to po prostu będziemy się zastanawiać. No a że projekt też już mi się tak mega spodobał, bo się wkręciłam w te MDSC. Po drugie, on też na doktoracie zaproponował mi tylko zostanie z rakiem jelita grubego. No, w sensie, w mojej rodzinie jest dużo nowotworów. Więc no tak trochę, wiesz, osobiście to traktowałam. No i chciałam to ciągnąć dalej. No i tak to wyszło. Nie było to jakieś tak bardzo planowane od początku, że wiesz, poszłam na studia, już wiedziałam, że będę robić naukę, bo no, to wyszło po prostu tak. Tak samo z siebie.
Okej, czyli tak dla uporządkowania, kiedy zaczęłaś weterynarię, jak byłaś na którym roku swoich pierwszych studiów?
Znaczy na czwartym roku analityki, tak, złożyłam na wetę i na piątym roku, jak pisałam magisterkę, to już też zaczęłam pierwszy rok wety.
Okej.
No, bo wcześniej po prostu wiedziałam, że to jest nierealne, bo jakby weta gdzieś była w mojej głowie bardzo, bardzo wcześnie, ale zdyskwalifikowałam ją przez dojazd, nie? Bo mieszkałam w takiej małej miejscowości i weta najbliższa była Lublin albo Wrocław. No i dojazdy były 3-4 godziny, a ja byłam taką córeczką mamusi i nie chciałam tak daleko, tak serio się oddalać od domu, więc stwierdziłam, że zostaje mi do studiowania Kraków albo Kielce. No i weta dlatego poszła w ogóle w odstawkę. A jak otworzyli w Krakowie, no to stwierdziłam, kurde, no da, może bym spróbowała. No i tak wiesz, trzeci rok na analityce, w ogóle trzeci rok na medycznych studiach wszystkich jest najcięższy, czwarty też raczej jest dużo takich klinicznych rzeczy, więc no z automatu stwierdziłam, że to będzie nierealne i dopiero na piątym tak sobie stwierdziłam, że spróbuję.
A miałaś wtedy jakąś wizję połączenia tych dwóch kierunków? Bo jednak zazwyczaj, no ja tak na przykład miałam, bo też studiowałam dwa kierunki, że z jednej strony nie do końca mi się podobał ten pierwszy kierunek, dlatego w sumie tak szybko zaczęłam drugi, a z drugiej strony miałam jakieś takie myśli o tym, że z jednej strony takie umiejętności inżynierskie, z drugiej strony taka biochemia, że będzie można to jakoś połączyć. Niekoniecznie to jakoś w moim przypadku wyszło. Też nie bardzo próbowałam w sumie to połączyć, a u Ciebie jak?
Znaczy szczerze, to cały czas mam jakąś tam wizję, ale cały czas wydaje mi się, że też to nie będzie realne, ale no, nie wiem. Znaczy wydaje mi się, że jest to do połączenia. W ogóle ta wiedza, którą zdobyłam na analityce, mega mi się przydaje na weterynarii. No weszłam już jakby z takim swoim wkładem, gdzie połowę rzeczy już po prostu nie musiałam się tego uczyć, nie? Więc dla mnie to już było duże ułatwienie. Część też przedmiotów mi właśnie przepisali, więc ta weta jakby szła mi łatwiej, a już tak na przyszłość, no myślę, że no jest kilka rzeczy, które dałoby się tak zrobić i połączyć je z tych dwóch kierunków, ale no zobaczę po prostu, jak wiesz, to będzie szło. No mam jakiś tam swój cel, do którego będę dążyć, tak szczerze, ale też nie lubię mówić za wcześnie, żeby to nie spalić tego. No ale nie, no mam plan, żeby połączyć analitykę i weterynarię.
Ale też chyba już jak się studiuje drugi kierunek, to jest zupełnie łatwiej.
No, łatwiej. No, wiesz, nawet pierwszy rok, a drugi już widzisz, jaka jest różnica, nie? Że zawsze na tym pierwszym się tak siedzisz i uczysz nie wiadomo czego, wszystkiego tak najczęściej. A już na drugim, trzecim to wiesz, na co bardziej zwracają uwagę, a już na drugim kierunku, no to jeszcze wiesz, jak ten doktorat naprawdę mi dużo pomógł, bo jednak mieliśmy dużo tych zajęć takich pedagogicznych, nie? Gdzie tam jakieś przygotowanie do zajęć dla studentów, tych materiałów. No już wtedy zaczęłaś patrzeć tak na to od drugiej strony. I serio, no jak się już uczyłam na wetę, to tak czytałam te slajdy i wiedziałam, a na pewno zapytają o to, nie? Więc nie uczyłam się całej ściany tekstu, tylko najczęściej takie rzeczy, które wiedziałam, że mają największe prawdopodobieństwo pojawienia się gdzieś tam na kolokwium, nie?
Okej, okay, a jak to wyglądało w praktyce? Bo na weterynarii jest pewnie dużo zajęć, bo to są, wydaje mi się, bardzo wymagające studia. Też miałaś swoje zajęcia jako prowadząca i miałaś swoje eksperymenty. I jak to godziłaś?
Nie wiem, tak szczerze teraz sobie tego nie wyobrażam, tak serio. Ale no nie wiem, jakoś to wychodziło. Często po prostu jechałam wszędzie na zakładkę, jakoś zamieniałam się grupami. No dojechałam swój rower, żeby w ogóle się przemieszczać, no bo niby komunikacja jest okej w Krakowie, no ale często się trafiało tak, że stałam gdzieś w korku, więc przesiadłam się na rower. No i tak jak kiedyś pisałam gdzieś tam w swoim poście, że to było tak, że się zrywałam 15 minut wcześniej z jednych zajęć, żeby przejechać na drugi koniec Krakowa i się spóźnić na tamte 15 minut później. A eksperymenty, no to jakoś tak to wplanowywałam w ten dzień, że na przykład szłam do labu wcześniej, kończyłam to wieczorem, no serio, no tak brałam. Ile się dało wpakować w dzień, to wpakowywałam, no i tak to jakoś szło, nie? Ale teraz sobie nie wyobrażam tego i po prostu nawet nie pamiętam, wiesz, takie wyparcie,
tak,
nie?
Ale to jest bardzo śmieszne, bo ja tak, jak sobie myślałam właśnie o moim studiowaniu dwóch kierunków, ja studiowałam przez 2,5 roku, jeden kierunek tutaj na Ruczaju, drugi w centrum. I na przykład patrzę na plan zajęć albo na listę przedmiotów, które miałam, to ja nie jestem, teraz nie umiałabym tego już tak skleić. A pamiętam, że wtedy siedziałam z tymi planami i po prostu czasem się okazywało, że wszystko było już dopasowane, a potem zostawał jeden przedmiot i trzeba było wszystko przeorganizowywać od początku.
A to było najgorsze,
ale to się dało.
Ale właśnie ja miałam takie momenty, że zawsze jakiś miesiąc przed, tylko właśnie weta była, znaczy nadal jest specyficzna pod tym względem, że my mamy plana i tak w ogóle nie idzie zgodnie z planem. I jakby tego się nauczyłam już w trakcie tych studiów. Ale pierwsze lata, no to siedziałam z tym planem doktoranckich studiów, czy tam jeszcze z analityki, to już w sumie tam za dużo nie miałam, tylko robiłam jakieś eksperymenty do magisterki. ale no, siedziałam i próbowałam dopasować te plany i w ogóle się to nie udawało. Już widziałam i byłam tak i liczyłam, wiesz, a tu mam dwie nieobecności, tu mam dwie i sobie rozpisywałam je na jakie dni, kiedy mogę to wykorzystać, ale to tak w ogóle nie szło. W sensie wszystko się i tak zmieniało w trakcie, więc po prostu później stwierdziłam, że no, plan A to jest plan A, plan B też nie odpada, zostaje C, co wyjdzie, nie? No więc...
Ja zawsze miałam takie tabelki na każdy semestr, w którym sobie zaznaczałam, czy byłam w danym tygodniu, w danym przedmiocie i zapisywałam sobie, ile można mieć nieobecności, no, która musi być usprawiedliwiona. Tak, więc zawsze miałam, po prostu sobie śledziłam potem... czy jeszcze mogę nie pójść na te zajęcia kiedyś?
Tak, no ja tak samo. I właśnie miałam zapisane, gdzie, kiedy już jest taki mus, że na pewno tam nie będę, bo na przykład już, wiesz, mam jakąś konferencję zaplanowaną, czy coś w tym stylu, więc już musiałam się bardzo liczyć z tymi nieobecnościami gdzieś tam wcześniej, żeby też nie szarżować od początku, nie? Ale często na przykład było tak, ale to już jak się pojawiły dzieci, nie? Że gdzieś to dziecko czekało z wózkiem przed zajęciami i zbiórko poprzedniej dziewczyny bujały go na zajęciach. No ale to już jakby to było później, nie?
No właśnie, przyszłyśmy w sumie tak płynnie do tego, że jesteś też mamą. Kiedy się pojawiły twoje dzieciaki?
O Jezu, 2018 i 2020, ale szczerze chyba to był trzeci rok. Weterynarii, drugi doktoratu, to Helena. No i teraz Mikołaj. No to właśnie, to jest to, co powiedziałam, że trzeci rok jest najgorszy na studiach medycznych, nie? No ja wtedy, dawaj, rodzę. I to jeszcze tak, planowanie dzieci w ogóle, to jest super temat. Ostatnio czytałam właśnie, że najlepiej sobie zaplanować, jeśli chcesz połączyć dziecko ze studiami, to na wakacje, nie? Poród. To jest, dla mnie planowanie dzieci to jest jak, nie wiem co, określanie, kiedy księżyc będzie w pełni, ale na planecie X, która nie jest w naszej galaktyce. W sensie, no nie wiem, no ja też planowałam, żeby urodzić wakacje, no ale to mi nie wyszło i urodziłam w marcu, nie? W sensie, no nie, to nie jest coś, co takiego, wiesz, co robisz i... W sensie, no nie da się tego tak dokładnie zaplanować, więc no mi wyszło tak, że ja jeszcze chyba jak rodziłam, to była jakaś końcówka sesji zimowego. Mhm. A już początek kolejnego semestru. Więc miałam w perspektywie takie, dobre, jakoś te 3-4 miesiące przemęczę. W ogóle ja jestem straszną antyfanką tych dziekanek, nie? Twierdziłam, że jak już wezmę dziekankę po takim przebiegu studiów, to już na pewno nie wrócę, nie? Więc nie chciałam być dziekanki, więc wiedziałam, że jakoś przewiduję te 4 miesiące, czy tam 5 no, do tego końca i w wakacje sobie odbiję to, nie? No i jeszcze przechodziłam tą ciążę, że i zahaczyłam o semestr ten
letni.
No. I tak już wiedziałam, że mam jakieś obecności na letnim, to była mega motywacja, żeby, wiesz, wrócić. No ale już jak wróciłam i wiedziałam, że wrócę, to jakby to mnie mega motywowało, bo już, jak wiesz, no zaczęłaś, nie? Więc ciężko to rzucić, tak. Więc no, to było na trzecim roku i to było dość ciężkie i tak samo z tej perspektywy czasu nie wiem, jak mi się to udało. Bo już teraz sobie nie wyobrażam. W ogóle teraz te zajęcia zdalne to jest dla mnie, no...
Błogosławieństwo
tak.
Trochę.
Chociaż tak dużo mamy takich praktycznych, ale no te wszystkie wykładowe nie musiałam jeździć. Tym bardziej, że weta jest jednak rozwalona po całym Krakowie, nie? Bo tam gdzieś Rząska, Bielany... Nie.
A czy przez ciążę i poród miałaś jakieś trudności na studiach?
Czy akurat mi się trafiło, że nie. Bo też właśnie jak rodziłam, to już urodziłam, to dopiero wchodziliśmy do labu na przykład z patomorfologii, więc jakby ta formalina mnie ominęła w trakcie ciąży. Część takich, wiesz, w labie na przykład swoim eksperymentalnym musiałam część oddać dziewczynom, no te bronki i tak dalej, tam tymidynę. Ale tak na studiach akurat tak się fartnęło, że tak powiem, nie? Że mnie ominęły te przedmioty, ale z tego co wiem, to dziewczyny też jakoś to sobie dawały z tym radę, w sensie, że prowadzący szli na rękę, że na przykład dobra, no to już jak urodzisz, to nadrobisz sekcję, a tam nie wiem, to teoretycznie, żeby tylko to zdać, nie? No ale nie, mi się akurat udało, że nic nie weszło mi takiego, w którym bym musiała na przykład zrezygnować ze względu jakby na regulamin zajęć. A też ciążę jakoś tak, nie wiem, spoko znoszę, więc no wszystko robiłam do samego końca. Teraz miałam jakby z tym powrotem, po tej drugiej ciąży miałam problem o taki, że rozmawiałam z tą koordynatorką przedmiotu, ona stwierdziła, że mam 3 nieobecności, więc jakby mogę sobie je wykorzystać na te półporodowe moje wracanie do formy, czyli 3 tygodnie, wiesz, wolnego. No ale jakby wiesz, masz w głowie, że jest pandemia, teoretycznie na bank ci się trafi kwarantanna, czy tam no już tak jak u mnie nawet izolacja później wyszła, więc jakby miałam w głowie, że gdzieś wykorzystam te nieobecności, no to poszłam po tygodniu, nie? Już na zajęcia. W sensie, no, nikt mnie nie zdyskwalifikował od razu, z automatu, że jestem w ciąży. No wiesz, no też robisz przy koniach, przy krowach. Tam kazali mi się najwyżej odsuwać, chociaż oczywiście ich nie słuchałam. No i więc udało się w sensie chodzić na te zajęcia, ale no pewnie zależy, jak ci się to uda, nie? Jak wylądujesz na anatomii, no to już od razu myślę, że to nawet z rozsądku się po prostu trzeba poddać, nie? No a tak to jakby, no wiadomo, jak są jakieś takie doświadczenia, no to się odchodzi od tego, ale akurat nie wiem, no jakoś tak wyszło, że w tej ciąży nie, na nic takiego nie trafiłam, więc...
Jakbyś mogła nam zdradzić, jak teraz, już mając dwójkę dzieci, wygląda twoja taka codzienna logistyka?
Logistyka.
Nie ma w tym logistyki. Nie no, wiesz co, mam tak, mam swoje bujo, odkąd jest kwarantanna, w sensie no, czyli od marca czy do kwietnia. I tam sobie zapisuję, co mam zrobić w danym miesiącu, kiedy, jakieś tam daty, i to mam zaznaczone na kolorowo, żebym nie zapomniała, bo wiadomo, jak to jest ze mną. Ale tak to logistyka to jest po prostu w nocy, jakie karmię jednego, jak coś tam w ogóle, wiesz, mam taką głowę wolną od takich rzeczy, od pisania i tak dalej. No to myślę, cały czas myślę po prostu, co w danej godzinie mogę upchnąć, żeby już się pozbyć tego i wiesz, na czekliście zrobić haczyk. No to jest jakby planowanie 24 na dobę i tak cały czas. Właśnie ja się dość swojego męża śmieję, że on ma dużo lepiej ze mną, bo ja mu wszystko ogarniam, w sensie, no wiesz, już tak wszystko jest zorganizowane raczej, nie? Że no, w ten dzień robimy to i to i... Znaczy no, jego praca jest dużo ważniejsza, nie? Więc to z tej racji, no ja się muszę bardziej podporządkować pod to. I po prostu jak wiem, że na przykład ma zajście z dyżurą, no to wtedy muszę wpakować w swój dzień po prostu na maksa, wtedy ten lap jakby męczę i ogarniam wszystko, ile się da, no ale jakoś tak, no po prostu cały czas się zastanawiam, co mam jeszcze do zrobienia i kiedy to mogę zrobić, no więc to jest cały czas 24 na dobę zastanawianie się i takie planowanie jakby na bieżąco.
A jeszcze tak co do życia rodzinnego, to dużo się teraz stawia na mobilność i na przykład zgodnie z tymi aktualnymi rozporządzeniami NCN-u, no to na przykład jako postdoc nie możesz być zatrudniona w projekcie NCN-u w jednostce, w której robiło się doktorat. I z jednej strony ja na przykład uważam, że wyjazdy bardzo dużo dają, a z drugiej strony w takiej sytuacji na przykład, w jakiej ty jesteś, no to... nie do końca jest to proste do zorganizowania.
No, jeszcze jak nie było dzieci, to zdarzały się takie wyjazdy, gdzie jeździłam no, wtedy już z narzeczonym, z nim i on jakby siedział sobie tam, organizował dzień, ja wracałam z labu i później już mieliśmy no, tam wieczory dla siebie i tam jakieś zwiedzanie. Czasami wiesz, tam z jednego dnia się mogłam zwolnić, gdzieś tam jeździliśmy. No i no, to jest jakby normalne do grania. Później też raz byliśmy nawet przez prawie miesiąc moją córką w Holandii. No i też to było do grania. Oni mieli jakby całe, no, od tam 9 do 17, czy tam czasami jak wcześniej wracałam, sobie jakoś organizowali ten czas, chodzili po muzea, gdzieś tam na plażę i tak dalej. Dużo biegali, więc no to było realne, no ale to jakby wiesz, kosztem też jego, nie? Znaczy on jakby poświęcał swój ten czas, kiedy miał jakby na wolne, czyli na urlopy, które ludzie spędzają na jakichś plażach czy coś, no to on jakby to przekładał na te moje wyjazdy, nie? Więc no to jest zawsze ktoś cierpi. No ale da się, tylko wiesz, no to też nie pojedziesz na 3 lata, no w sensie trzeba by wszystko przenieść, nie?
No właśnie, bo chyba jest taka idea, żeby po doktoracie po prostu zupełnie zmienić jednostkę, albo nawet zmienić kraj.
No, no to jest problematyczne akurat właśnie pod tym względem, że wiesz, ma taką pracę, no, którą musi chodzić i często też zostaje po godzinach i te dyżury i tak dalej, więc to nie jest takie łatwe, żeby się przenieść tak z dnia na dzień do innego kraju. No i na razie myślę, że nawet o tym nie myślimy, żeby no, jakoś się zmieniać. No ale takie krótkie wyjazdy to spoko, da się. W sensie dla mnie te dzieci, to ja też mojemu Tomkowi mówię często, że gdyby nie to, to byśmy pewnie do domu nie wracali, nie? Bo obydwoje jesteśmy tacy, że on by siedział w tej robocie, ja bym siedziała u siebie w labie, jak nie w tym, to pewnie jeszcze w 10 innych. I bym do domu nie wracała, w ogóle bym nie jadła i tak to przynajmniej mam po co wrócić i tak zrobić obiad. I mieć taką namiastkę normalności, nie? Więc dla mnie to jest tak, jak niektórzy uważają, że to jest taka, wiesz, trochę kula u nogi, że jak masz dziecko, to już tak się nie realizujesz, to dla mnie przynajmniej się aż tak nie realizuje. No właśnie, ja dlatego też do labu nie chodzę, tak jak... Bo ja nie pracuję tam, w sensie nie mam umowy o pracę, więc tylko robię to, co mam do doktoratu, czy tam jakieś eksperymenty. Ale kiedyś tak nawet czułam się tak w takim obowiązku, żeby tam chodzić i wiesz, to przesiedzieć te 8 godzin, że tak chyba by wypadało, nie? Póki miałam mało na głowie. Ale później stwierdziłam, że to jest też dla mnie marnowanie czasu, bo no, siedzę i zamiast robić coś, to dobra, gadam tu z jednym, tutaj jest, a przełożę coś tam i to wiesz, to było takie marnowanie czasu, że tragedia. Więcej robię jednak w domu, jak siądę i mam tą godzinę, no to wyklepię, co mam wyklepiać na tej klawiaturze, a no, jest to bardziej efektywne niż jak przez cały dzień w labie kleciłam jedno zdanie, nie?
A jak w ogóle twój promotor podchodzi do tych twoich wszystkich szalonych aktywności?
On jakby uczy mnie już immunologii. Mhm. Później chciałam u niego pisać magisterkę, ale mu właśnie powiedziałam otwarcie, że tu już mam pracę i tak dalej. No, czy w ogóle się podejmuje, że chcę, żebym była jego magistrantką i te drugie studia. No i powiedział, że jestem troublemaker, no ale trudno, no. Zobaczymy, no i...
Jakbyś miała poradzić komuś, kto teraz chce zaczynać drugie studia albo właśnie zakładać rodzinę podczas studiów i łączyć to z pracą naukową, to jakie byłyby twoje rady?
Nie planować. Nie, no serio, nie da się tego zaplanować. No. Nie wiem, czy jest jakaś taka, wiesz, ogólna rada i złoty przepis na to. No i też złota maksyma, że im więcej masz na głowie, tym jakby bardziej to ogarniasz. No. Więc właśnie ja teraz się boję tego, że jak mi się skończy weta, to ja tak siądę na tyłku, ja nie będę wiedziała, co mam zrobić.
No. Będziesz sobie musiała coś znaleźć nowego.
Mhm. Tak, właśnie, tylko nie wiem co.
No. A jakieś tipy na organizację?
No moje, mnie ratuje bujo, nie? W sensie, że właśnie zapisywanie sobie no, tych najważniejszych rzeczy, żebym nie zapomniała o jakichś wizytach u lekarza, szczepieniach i tak dalej, to takie podstawowe, ale i też takie wyznaczanie sobie celi. Tylko ja miałam problem z tymi celami straszny, że na początku to były tak samo jak właśnie te postanowienia noworoczne. To były tak nierealne rzeczy kiedyś dla mnie, że wiesz, a dobra, no, no, no nie wiem, że nauczę się niemieckiego i będę, to jest to, co zawsze legnę, że codziennie będę uczyć się trzech słówek, no albo i wiesz, tak co roku, a dobra, to chociaż jedno słówko dziennie. I nigdy to mi nie wyszło. Mhm. Więc teraz już tak nauczyłam się jakby realnie podchodzić do tych swoich celi, że nie bierzesz od razu za cel, że dostaniesz Nobla, to już tak abstrahując, nie? Tylko, że na przykład właśnie w tym roku opublikujesz tyle, albo w tym roku skończysz taki eksperyment. Więc to jakby takie małe cele, ale one są gdzieś tam jakby na drodze do tego większego, nie? I to jakby bardziej też ci naświetla, że idziesz w dobrym kierunku. No to ja tak sobie to robię. No i po prostu tak wiesz, no jakoś to tak się dzieje. Serio, naprawdę nie umiałabym powiedzieć, że jest jakiś przepis na to, żeby wpakować w ten 24 to wszystko. No po prostu, no jak mam wolną chwilę, to też sobie wiesz. Na przykład z dziećmi siedzę i się zastanawiam nad jakimś zdaniem, jakbym to ułożyła w publikacji. No i je na chwilę zostawiam i idę zapisuję, nie? No więc to też jest spoko, bo kiedyś siedziałam nad tymi publikacjami i tak pisałam je 5 godzin i napisałam, wiesz, 3 zdania, nie? A teraz w sumie nie siedzę nad nimi, tylko je tak wpakowuję. I to też jest super dla mnie, że właśnie jak mam wolną chwilę, to piszę. Coś tam napiszę, nawet, wiesz, to nie trzyma się kupy, ale później jak siadam, to już mam takie kilka części, które już łączę, nie? Więc, a nie, że tak od nowa. I to też mi jest łatwiej wtedy, bo że nie zaczynam od tej pustej kartki, tylko już zawsze coś mam upisane, nie?
Ciężko mi po tej naszej rozmowie uwierzyć, że rzeczywiście twoja doba ma tyle samo godzin, co moja, ale wierzę ci, że tak jest.
No,
ja bardzo lubię to twoje powiedzenie, że kto nie pipetuje, ten nie ma. I bardzo ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas, żeby opowiedzieć o tym swoim szalonym życiu. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.